Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca w Lublinie. Ostatnim razem stałem tutaj prawie 2 lata temu, święta Bożego Narodzenia. Mieliśmy dwudniową społeczność wtedy. Mamy listopad, czyli prawie 2 lata pełne minęło od tego czasu. Przełożę wam pozdrowienia z zboru w Chełmie, którego jestem członkiem, od innych zborów, którym usługiwałem. Ostatnio to był zbór w Jaśle, także prosili, żeby ich pozdrowienia przekazywać do kolejnych zborów, do których będę zaglądał, a więc na pewno chętnie by usłyszeli, że w Lublinie te pozdrowienia także ich zostały przekazane. Jak już modlestwo wiecie, zapowiedzi, wykład i odpowiedzi na pytania. Odebrałem te pytania jako wolę zboru, nie pojedynczej osoby ze zboru, brata Mirka, który do mnie je przysłał. Wobec tego, skoro otrzymałem od przedstawiciela zboru pytania, to znaczy, że zbór chce, żeby na te pytania odpowiedzieć, prawda? Wpłynęło ich 5 i na każde z nich postarałem się znaleźć odpowiedź i w sumie te odpowiedzi urosły do takich rozmiarów, że nie mogę ich przemycić, że tak powiem, przy okazji wykładu, prawda? O, na przykład teraz na wstępie bym poświęcił 5 czy 10 minut i sprawę zamknął, bo niemożliwe to jest z tymi wszystkimi 5 pytaniami tak uczynić. Stąd taki akurat dzisiejszy układ zebrania. Zdarza mi się to pierwszy raz w mojej usłudze po zborach, żeby otrzymać tyle pytań, żeby poświęcić odpowiedzi na pytania oddzielnie, ale widocznie taka jest potrzeba chwili. Wiem też, że zbór w Katowicach od chyba roku czasu podjął taką uchwałę, że gdy jest ktoś z zewnątrz, to zebranie jest 20 minut krótsze, żeby 20 minut zostawić na pytania do tego brata o rzeczy, które bracia chcą go zapytać, prawda? Oczywiście, jeżeli pytań nie ma, no to wtedy zebranie całe jest 20 minut krótsze. Więc taki mają układ, prawda? Nie wiem, jak to w praktyce wygląda, bo akurat nie miałem nowszych informacji, ale gdy pewien brat mi o tym opowiadał, to było coś, co oni właśnie wprowadzili rok temu i taką nowość też mają u siebie. Zatem nasz pierwszy temat będzie nosił tytuł Wydani w ręce bliźniego i króla. Wydani w ręce bliźniego i króla, a oprzemy go na Zachariaszu 11 rozdziale i jego pierwszych 6 wersetach. A więc Stary Testament, bardzo lubię stare testamentowe obrazy, dlatego że w Starym Testamencie nie mamy co prawda zapisu historii taką, jaką ona była, tylko taką, jaką ona będzie. Czyli zdawałoby się, no powinien być to gorszy zapis, prawda? Historia zapisana taką, jaką ona będzie. Bardziej dokładny byłby zapis, gdyby było tak, jak już było, prawda? Wydawałoby się, ale zapisy historyczne często są niedokładne, często nie pokazują wewnętrznego sposobu myślenia różnych osób, a już na pewno nie pokazują wewnętrznego sposobu patrzenia Boga na te rzeczy. Możemy sobie historycznie poczytać, że było tak lub owak i nie wiemy, co Bóg na ten temat sądzi, jak On to widzi. A to kiedy patrzymy na zapisy Starego Testamentu, które z natchnienia trafiły na karty Biblii, no to mamy od razu boski punkt widzenia, bo tam jest przedstawione coś, co się Bogu podoba, co się nie podoba, co się stanie w związku z tym. Zatem wydani w ręce bliźniego i króla, Zachariasz 11 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Dotyczy to naszych czasów, w których żyjemy. W tej chwili rodzaj ludzki jest wydawany w ręce bliźniego i króla. Jak się dowiemy, to wydanie w ręce bliźniego i króla ma zniszczyć obecny porządek rzeczy. Uznałem to za ciekawy sposób podania, prawda? Mało znany, mało podawany. Jak patrzę na moje źródła, to są to 2 tomy epifaniczne, 5 i 6. 6 nie mamy, 5 nie mamy, 5 w drodze, ale wciąż go nie mamy. Zatem z tych 2 źródeł, 5 i 6 tomu epifanicznego, ten wykład pochodzi. Zachariasz w ogóle w całym swoim rozdziale 11 traktuje o czasach końca wieku Ewangelii i ucisku. I mamy tutaj 3 tematy, w tym Zachariaszu mam na myśli cały rozdział 11. I wersety 1-6, które mówimy dzisiaj, dotyczą chrześcijaństwa i jego ostatecznego upadku w obecnym czasie ucisku. Wersety 7-14 traktują o ludzie Bożym z końca wieku Ewangelii. Tam są już nasze sprawy poruszone, czyli parauzja, epifania i prawdy jedna i druga i jak to się było i jakie to problemy zrodziło. A ostatnie wersety 3, czyli 15-17 opisują przypadek tak zwanego głupiego pasterza i jego smutny koniec. I każdy z tych wątków, na każdy z tych wątków mam oddzielny wykład. Więc dzisiaj zajmiemy się pierwszym wątkiem, kiedyś w przyszłości, jak będzie okazja, wątki kolejne. Być może. Jeszcze jedna jest rzecz ciekawa z tym Zachariaszem 11 rozdziałem. Tylko ostatnie 3 wersety, 15-17, czyli te, które mówią o tak zwanym głupim pasterzu, czyli o Rutherfordzie, prawda, bo to znamy, są dokładnie wyjaśnione jako takie. werset 15, 16, 17 jest przez brata Johnsona wyłożony, wyjaśniony w odniesieniu do głupiego pasterza. Natomiast wszystkie wcześniejsze wersety, czyli także i te, które dzisiaj będziemy rozważali, nie są wyjaśnione nigdzie w jednym artykule. Są porozrzucane po literaturze epifanicznej. Czasami mu się przypomniało coś, żeby napisać na temat wersetu pierwszego. Gdzieś indziej skomentował albo chciał, żeby obalić jakiś błąd, to się posłużył wersetem drugim. Gdzieś indziej trzeci mu się przydał. I trzeba, żeby to poskładać do kupy, trzeba pokrążyć. I po całej literaturze. To się po raz, już powiem, nie pierwszy przekonuje, że wiele prawd, które są badane w literaturze epifanicznej, jest porozrzucanych. Trochę tak jak Biblia. Trochę tu, trochę ówdzie. I bardzo są też, tak pisze wyraźnie w jednym miejscu, że także wyjaśnienia prawdy i parauzyjne, i epifaniczne są często porozrzucane. Nie zawsze mamy komfort, bierzemy sobie artykuł, tytuł, czytamy i dowiadujemy się wszystkiego na dany temat. I czy bracia nie zdążyli tego napisać razem, czy Bóg nie chciał, żeby napisali razem w jednym miejscu. Cały czas jednak badacz musi mieć tą badawczą nitkę, prawda? Tak jak w Biblii musimy szperać, porównywać, analizować, fragmenty składać do kupy. I w literaturze prawdy też w pewnym stopniu to występuje. Oczywiście jest wiele łatwiej się poruszać w literaturze prawdy, bo nawet jak coś jest porozrzucane, to jest tylko porozrzucane. Nie ma przynajmniej tego problemu, że jeszcze jest podane trudnym językiem i człowiek nie rozumie, bo w Biblii jest porozrzucane i często napisane w typach, ukryte w jakichś symbolach i możemy to źle odczytać. A tutaj tylko trzeba się dokopać do tego miejsca, gdzie to by było. Także dzisiejszy wykład, te wersety 5, 1 do 6, tych 6 wersetów, właśnie powstało w wyniku zbierania rozrzuconych komentarzy, głównie brata Johnsona, dwa tony epifaniczne. A więc wczytajmy się. Pierwsze dwa wersety tegoż rozdziału, Zachariasz 11. Otwórz, Libanie, swoje wrota, niech ogień strawi twoje cedry. Narzekajcie, cyprysy, albo jodły, niektóre przykłady podają, gdyż upadł cedr i zniszczone zostały wspaniałe drzewa. Narzekajcie, dęby Baszanu, albo basańskie, gdyż legł gęsty las. Tak mówią te dwa pierwsze wersety. Otwórz, Libanie, swoje wrota. Tak się zaczyna. Jakiś Liban. Liban znaczy dosłownie biały. Jakby ktoś chciał Bethesda mówić obcym językiem, to może zamiast biały mówić, o, kupiłem sobie libanową szafkę. Prawda? I powiedział, jak to? No, białą szafkę. Liban, ten Liban, który znaczy biały, czasami reprezentuje prawdziwy, a czasami nominalny lud Boży. I w literaturze prawdy występuje w takim zastosowaniu, bo jest biały. Dlaczego w takim i w takim? Bo prawdziwy lud Boży jest biały naprawdę, a nominalny lud Boży chce być biały. Lansuje siebie jako biały, no bo też chrześcijański, czysty, więc chce uchodzić za takowy. Tutaj chodzi oczywiście o nominalne chrześcijaństwo w jego pozornej białości, czystości i szlachetności, w jakiej się od wielu wieków jawi światu. Chyba Państwo na pewno wiecie, że do dzisiaj, pomimo tych wszystkich skandali, które zostały już ujawnione, nominalne chrześcijaństwo jest wciąż uważane przez świat za tak zwany autorytet moralny. I papież coś tam wygłosi i to jest cytowane, rozważane, badane, komentowane jako głos prawie że z nieba. Natomiast cedry, bo to mamy niech ogień strawi twoje cedry, cedry zwykle oznaczają usprawiedliwionych, a jodły albo cyprysy tutaj w nowym przekładzie oznaczają poświęconych. Czyli werset pierwszy, który mówi o tym, żeby narzekały, tak, niech ogień stawi twoje cedry i narzekajcie cyprysy albo jodły, gdyż ten cedr upada. Wobec tego, gdy mamy tu powiedziane, że to są twoje cedry, więc jakaś klasa w Babilonie i druga klasa tych jodeł. Jeżeli cedry to są zwykle usprawiedliwieni, a jodły to zwykle poświęceni, to w tym przypadku brat Johnson komentuje, że nie mówi, że chodzi o poświęconych i o usprawiedliwionych, bo tam tłumów poświęconych nie ma, chociaż są jednostki poświęcone. Komentuje, że te wersety pokazują wielkich i małych z nominalnego systemu niszczonych przez błąd i złe praktyki pod koniec wieku Ewangelii. Błąd i złe praktyki niszczą nominalne chrześcijaństwo, no bo chrześcijaństwo tak się właśnie może zniszczyć. Nie zniszczy chrześcijaństwa wróg, który przychodzi z zewnątrz. Prześladowca, który będzie, jak Rzym, chciał wytępić, wymordować. To wręcz przeciwnie. On będzie sprzyjał rozwojowi idei, którą będzie tępił. Chrześcijaństwo może się zniszczyć tylko przez błąd i złe praktyki, które samo z siebie wyprodukuje. Będzie działało jakiś czas, dopóki Bóg będzie chciał, dopóki będą się działy w tle jego inne plany, czyli co Bóg w tle robi, gdy to wszystko się rozwija. Rozwija swoje różne klasy ludu Bożego, które mało tego, że są nielubiane przez świat jako taki i kiedyś nawet mocno prześladowane, to także w ramach nominalnego chrześcijaństwa ci prawdziwi chrześcijanie nie są popularni i też są, jaki są zniszczeni. Bóg tak chciał, żeby takie warunki sprzyjały. Tak się ma właśnie lud Boży rozwijać. Zatem wielcy i mali w nominalnym chrześcijaństwie, cedry i jodły, oni wszyscy wspólnie razem padają i lamentują, narzekają, że to ma miejsce. Mamy tu jeszcze powiedziane o tych, że narzekajcie dęby basańskie. Dęby basańskie to wodzowie wśród kleru, którzy lamentują z powodu upadku, z powodu wycięcia gęstego lasu. Narzekajcie dęby basańskie, gdyż legł gęsty las, tak to jest powiedziane. Czyli wodzowie nominalnego chrześcijaństwa narzekają z powodu tego, że gęsty las pada, jest wycinany i ginie. Ubywa go. Co znaczy las? W literaturze prawdy, albo właśnie co w Biblii, bo literatura prawdy tylko wyjaśnia znaczenie tego lasu. Brad Johnson podaje dwa znaczenia lasu. Obydwa się pasują do naszego przypadku. Las, po pierwsze, jest symbolem bezowocności. Dlaczego? Bo drzewa leśne nie mają owoców. A więc las stoi, drzewo. Ale co komu z tego drzewa? Owoców nie przynosi. A może cienia trochę dał, ale to nie o to chodzi w drzewie, żeby dało cień. Cień mogę sobie zrobić pod parasolem. Ale parasol mi jabłka, ani gruszki, ani śliwki nie da, ani innego winogrona. No taki samo las. Drzewo powinno coś urodzić, więc bezowocność, nie dają owoców. A drugie znaczenie lasu to wielkie jednostki, bo las to wiadomo, składa się z dużych, dorodnych drzew. Las to nie są takie jakieś małe krzewy, prawda? Wielki, zgromadzone w dużej liczbie w jednym miejscu, no bo las to dużo drzew w jednym miejscu. Zatem oznacza wielkie jednostki zgromadzone w dużej liczbie w jednym miejscu. No i wiadomo, jeżeli jest las, a w środku lasu byśmy mieli kryjówkę, partyzanci w czasie wojny w lasach się chowali, Niemcy nie bardzo mogli sobie z nimi poradzić. Las to bardzo dobra kryjówka przed tymi, którzy chcą kogoś znaleźć. Ukryj się w lesie, a prawdopodobnie się nie znajdzie. Nawet armia niemiecka miała duże problemy, żeby tych partyzantów w lasach, tam gdzie się oni pochowali, odnaleźć. Czyli zbierzmy do kupy. Las to albo bezowocność, albo wielkie jednostki, potężne jednostki, zgromadzone w dużej liczbie w jednym miejscu. Obydwa znaczenia pasują do Babilonu. Wodzowie nominalnego chrześcijaństwa ubolewają, że gęsty las, dużo tych jednostek nominalnego chrześcijaństwa, potężnych i wielkich, pada. Czyli zwolennicy Babilonu, zwolenników Babilonu ubywa. Są wycinani. I nie stanowią ochrony, jaką dawali do tej pory centrali, ukrytej wewnątrz, no bo wielkość każdego systemu zależy od tego, jak bardzo jest popierany przez szerokie dusze, znaczne liczby osób. Tak samo jest zresztą w polityce. Gdyby Stalin, czy Hitler, czy jakikolwiek inny był tylko jednym, jedynym człowiekiem, który chciałby robić to, co robił, a gdyby nie miał aparatu, który prawda, był za nim, który wykonywał polecenia, który pomagał mu w realizacji tego, no to wiadomo, że jako jednostka to by nic nie zrobił. Zabiłby go ktokolwiek pierwszy, który by go napotkał, na przykład nawet z jego współpracowników ktoś. Wobec tego trzeba mieć zawsze ten gęsty las. Jak jest ten gęsty las, no to wtedy ten jeden, kogo ten las słucha, jest wielki, bezpieczny, może dokazywać, robić, co mu się podoba. No ale ten gęsty las jest powoli wycinany. Tu już widzimy, że on już legł, prawda? Tu jest mowa, że oni, wodzowie, czy to się w tej chwili dzieje, czy wodzowie nominalnego chrześcijaństwa już takie komentarze dają, no to się już można spotkać. Już można spotkać. Oni czują, że zaczynają tracić ten gęsty las wokół siebie. Legł gęsty las. Tu jeszcze przy okazji też mała uwaga. Różne tłumaczenia różnie oddają przymiotnik gęsty wobec tego lasu. Nowy przekład mówi gęsty. Jak potem są macie inne przykłady, możecie sobie zobaczyć, może, że jest tam inaczej. Ja tu sobie wybrałem trzy możliwości tłumaczenia. Wszystkie są prawdopodobnie poprawne. Albo ten las nazwany jest gęstym, albo niedostępnym, albo obronnym. Tak to można tłumaczyć. Gęsty, niedostępny, obronny. No na jedno wszystko wychodzi. Gęsty to niedostępny. Jednocześnie stanowi dobrą obronę, bo jest gęsty. Więc Zacharia nazywa ten las niedostępnym, gęstym, obronnym i wszystkie przewodniki doskonale opisują rolę, jaką zwolennicy Babilonu pełnią w tym systemie, pełnili, jeszcze pełnią w tym systemie. Swoją dużą liczbą chronią ten system, tą centralę powiedzmy, prawda, tych, którzy tam nadają ton temu Babilonowi, swoją wielkością i gęstością sprawiają, że ci wewnątrz mogą się czuć bezpieczni. Bo nie jakby ktoś chciał temu systemowi coś zrobić, zaraz się wrzawa podniesie, będzie będą komentować, no i automatycznie przeciwnik się wycofa prawdopodobnie, prawda? Bo się zrobi wielki szum, gdyby ktoś chciał coś zarzucić. Tak jak widzimy zresztą w telewizji, prawda, cokolwiek by nie było, zaraz się zbierają, przychodzą różni dziennikarze, katolicy, niekatolicy i bardzo, bardzo głośno bronią i ubolewają nad tym atakiem, który niby chce zniszczyć ten system. Wiemy jednak, że wody Babilonu mają odpłynąć. W innym obrazie są to wody Babilonu. Tutaj pokazane są one w tym gęstym lesie. Jego las ochronny ma być wycięty i nie będzie dawał ochrony temu systemowi. I to widzimy na naszych oczach się już dzieje. Gdy wychodzą różnego rodzaju skandale na jaw, które niszczą i tak wątłą religijność przeciętnego katolika. Bo katolik, przeciętny, nominalny chrześcijanin, czy to protestant, czy katolik, nie ma dużej religijności. A gdy zobaczy złe różne rzeczy, które są wyjawiane, no to jego religijność staje się jeszcze słabsza. Nigdy nie była mocna. Wystarczy zacytować tylko niektóre tytuły prasowe. Ja tu sobie akurat zebrałem. Ten wykład powstawał w roku 2010, jak widzę z moich zapisków. Zatem 4 lata temu. I to akurat już 4 lata temu też. Nie uspółcześniałem, nie szukałem nowych tytułów, ale te tytuły, które wtedy krążyły w prasie. Tylko z naszego kraju. Kościół traci młodzież. Kościoły w Polsce gwałtownie pustoszeją. To tytuły artykułów, nie tylko zdania wyjęte. O tym były całe artykuły. Kościół z piekła rodem. To dotyczyło Irlandii, gdzie, jak wiemy, były te różne wypaczenia i komisja Ryana, powołana przez rząd, robiła rozpoznanie, prawda, tej sytuacji i w raporcie napisało, że wszystkie wypaczenia, to wykorzystywanie dzieci, to nie były właśnie wypaczenia tego systemu. To był ten system. O to w tym systemie chodziło. Czyli potworność okropna. Bo gdyby jeszcze coś tam działało i doszło do takich wynaturzeń, no to też bardzo brzydko. Ale to nawet nie doszło do wynaturzeń. To po to zostało zrobione, żeby te biedne dzieci wykorzystywać w ten sposób. Polacy biorą rozwód z Kościołem. To był artykuł, który był o oficjalnym wypisywaniu się Polaków z szeregów Kościoła. Na ówczesne czasy podawano, że 500 tysięcy Polaków oficjalnie poszło do swojej parafii i się wypisało jako oficjalnie nie mających, nie chcących mieć związku z Kościołem. No i jeszcze taki artykuł jak Szatan w Watykanie, który dotyczył okultyzmu uprawianego przez duchownych Watykanu. Więcej nie potrzeba tytułów. Werset 3. Słychać biadanie pasterzy, gdyż ich chluba jest zniszczona. Słychać ryk lwiąt, gdyż duma Jordanu jest spustoszona. Badanie pasterzy, bo chluba zniszczona, ryk lwiąt, bo duma Jordanu jest spustoszona. Werset 3 mówi o tym, jak pasterze kościoła nominalnego pod koniec wieku Ewangelii opłakują swój stan. Bo zniszczona jest ich wielkość, majestat, to można było duma, wielkość, majestat, chluba, można to różnie tłumaczyć. I tak samo ryczą lwiątka. Lwiątka to młode lwy. Kto jest ukryty w tych lwiątkach? Denominacje protestanckie. Dlaczego? Bo w porównaniu do papiestwa, które w psalmie 91.13 pokazane jest we lwie, a może zajrzymy, psalm 91.13 mówi o lwie i ten lew 91.13 będziesz stąpał po lwie i po żmili, tak jest mowa o naszym Panu. Lwiątko i smoka rozdepczesz. Będziesz stąpał po lwie i po żmili, prawda? Żmija to wiadomo szatan, lew to pokazany triumf naszego Pana nad szatanem i wszystkim tym, co on stworzył. I lwiątko i smoka rozdepczesz i tutaj ma lwiątku pokazane, tak? Tym lwie pokazane są systemy protestanckie. Tutaj są liczby nogi podane jako lwiątka, bo skoro lew to kościół duży katolicki, to lwiątka są małymi kościołami, dlatego że są młodsze wiekiem. Systemy protestanckie są zwykle młodsze niż kościół katolicki, wobec tego z punktu widzenia lwa dorosłego, kościoła katolickiego, są lwiątkami. Jedni i drudzy ubolewają, opłakują stan, jaki dostrzegają. Nie mają one powodu, tak? Te protestanckie i katolickie, katolicy wodzowie mają powód do ryku, żalu i rozpaczy z powodu niszczenia chrześcijaństwa. Bo jak to jest dodane dalej? Bo duma Jordanu jest spustoszona. Jordan to zorganizowane narody chrześcijaństwa w stanie klątwy. Tak Brad Johnson je wyjaśnia. Tak na przykład one występują w tak zwanych dwóch uderzeniach Jordanu. Narody chrześcijaństwa w stanie klątwy. To jest duma chrześcijaństwa, bo to chrześcijańskie narody, ale jak są pustoszone, jak się rozpadają, niszczona jest ich duma. Tak jest, tak niebawem skończy się ta pozorna wielkość chrześcijaństwa. Werset 4. Tak rzekł Pan do mnie, paś owce przeznaczone na rzeź albo na ubój. Dosłownie tam jest paś owce uboju. Tak rzeź to może niekoniecznie, prawda, uboju, czyli śmierć. paść owce przeznaczone na ubój, przeznaczone na śmierć. O co chodzi? Co to za owce? Tu się zbliżamy już do prawdziwego ludu Bożego. Lud Boży, owce, maluczkie stadko, także inne czasy ludu Bożego, kiedy nie ma najwyższej, które przez zawarte z Bogiem przymierze zgodziło się zapomnieć o ludzkiej naturze, umrzeć dla ludzkiej natury, są przeznaczone na śmierć, poświęcenie aż do śmierci, by dostąpić takiej natury, jaką posiada ich głowa i król. Paść, tak? Paść. Polecenie od Boga, żeby pas, owce, maluczkie stadko. No i jak już go nie ma, także inne trasy ludu Bożego. Ale z tym wypasaniem prawdziwych owiec ludu Bożego coś nie wychodziło i nie wychodzi. Werset 5. Ich kupcy zażynają je bezkarnie, a sprzedający je mówią: błogosławiony Pan, gdyż wzbogaciłem się. Ich pasterze nie oszczędzają ich. Które kupujący je zabijają bezkarnie, to wczytałem według nowego przykładu, dosłowne tłumaczenie jest następujące. Dosłowne tłumaczenie baterstwa, jeżeli ktoś macie, to te kody gramatyczne, które ja zawsze chwalę, wydawnictwo Avocatio, to jest lepsze dzieło niż jakiekolwiek, jakie mają Anglicy czy Amerykanie. Także pod tym względem Polacy wyprzedzili. Zawsze mogliśmy się powoływać na różne Rotterhamy i tak dalej. Od kiedy ukazały się 4 tomy kodów gramatycznych, tak, czyli dosłowne tłumaczenie z oryginałami i pod spodem słowo w słowo, to z tego, co ja widzę, a mam w domu i te wszystkie angielskie źródła, amerykańskie i te polskie, przebijają. Tam, gdzie Brad Johnson musi poprawiać najlepsze amerykańskie tłumaczenia, najlepsze, to jak otwieram do kodów, to one mówią tak samo jak Brad Johnson. Także przekonałem się już nieraz, że co Brad Johnson uważa za potrzebne skorygować tłumaczenie najlepszych angielskich tłumaczeń, kody już to mają, tak jak on to pisze. A więc dosłownie ten werset 5 brzmi tak. Które kupujący je zabijają i nie czują się winni. To mamy, że bezkarnie, prawda? No ale bezkarnie, nie czują się winni, to lekko inna trochę myśl, prawda? Bezkarnie znaczy, że nikt ich nie każe. A jak nie czują się winni, no to oni sami nie poczuwają się do winy. Jest jednak pewna różnica, prawda? Więc tutaj nowy przekład sobie pozwoli na pewną interpretację. A zawsze jest dosłowne, lepsze jest dosłowne. Nawet niezgrabne dosłowne tłumaczenie jest lepsze niż ładne, takie wygładzone, ale upiększone. Zatem wracamy do tego dosłownego. Które kupujący je zabijają i nie czują się winni. A sprzedający je mówią: błogosławiony Pan, bo się wzbogaciłem. A ich pasterze nie mają litości nad nimi, ewentualnie drugie poprawne tłumaczenie, nie troszczą się o nie. I rozważymy sobie każde z tych zdań oddzielnie. Które kupujący je zabijają i nie czują się winni. Osoba, która coś kupuje, to właśnie ciekawe, kupujący je zabijają. Osoba, która coś kupuje, szczególnie coś żywego albo coś cennego, to co? Potem dąży, żeby to zabić i zniszczyć? Tak robicie baterstwo? Kupicie sobie coś wartościowego i skaczecie po tym, żeby to porozbijać? Byłoby to dziwaczne. I to znaczy skontrastowane. Jak nie dba się o prawdziwy lud Boży w systemach nominalnych? Kupujący kupują je i zabijają. Coś nie sprzecznego, nielogicznego. Osoba, która coś kupuje, powinna dbać o to i troszczyć się o daną rzecz. Jeżeli to jest zwierzę, to je karmi i daje jakieś schronienie i ciepło takie w miarę na zimę, zależnie od potrzeby danego zwierzęcia. Takie działanie, natomiast jak tu mamy, że kupuje i zabija to, co kupił, jest wbrew logice. Jest wbrew interesom właściciela. Ale Claire, zamiast o swoje owce dbać, to je zabija. Nie tylko fizycznie, jak czynił to wobec maluczkiego statka na przestrzeni wieków, lecz także duchowo. Swoim gorszącym przykładem, zepsuciem, pazernością, zajmowaniem się polityką, zboczeniami, pedofilią, nauczaniem błędu, które ma na celu budować ich wielkość, a nie wielkość Boga. I wcale nie przejmują się tym, że głosząc błąd, własne nauki, własne interpretacje, niszczą duchowość słuchaczy, tychże właśnie owiec, o których powinni dbać, bo je poniekąd kupili. Oni jej nie kupili, to jest tak, wiadomo, symbolika biblijna, gdzie ukrywane są pewne znaczenia. Także nasz Pan tą samą symbolikę podawał w swoich przypowieściach albo w swoich opowiedziach. Ukrywał proste rzeczy pod czymś, prawda? Na przykład, gdy przyszedł młody człowiek i go pytał, co ma zrobić, żeby być zbawionym, to mówi: idź, sprzedaj majątności twoje, rozdaj ubogim i przyjdź na śladuj mnie. A wcale o to mu nie chodziło. Ale ukrył to, prawda? Idź, sprzedaj majątności. To miał na myśli: idź i poświęć wszystko Bogu. Twoje majątności sprzedaj Bogu. Dlaczego sprzedaj, a nie daj? No bo Bóg ci da to z życie wieczne da. Więc żeby taki człowiek nie czuł się, żebyśmy się nie czuli, że my to nic do Boga nie mamy do zaoferowania, chociaż nic nie mamy, bo nasze życie jest tak pod wyrokiem śmierci, więc co to za wartość, jeśli coś jest skazane na śmierć? Mówi, ja ci moje życie poświęcam, a Bóg mówi, tak naprawdę tutaj nie masz prawa żyć, to co to za wartość mi tutaj dajesz? Ale żebyśmy się lepiej czuli, Bóg mówi, ty mi dajesz, poświęcasz się mi swoje życie, a ja ci gwarantuję stokroć w tym życiu i życie wieczne w przyszłości. Ale nasz Pan tego młodzieńca nie powiedział tak, poukrywał to, że go sprzedawał, on zupełnie o czym innym pomyślał. Powstała zupełnie inna myśl, niż nasz Pan zamierzał. No tak w Biblii jest podawane. Dlatego tu mamy, że oni kupujący, oni nie kupili, tak, fizycznie, oni na to nie zapłacili, ale żeby pokazać ich nielogiczne, błędne postępowanie, tak to jest skontestowane. Kupują i zabijają, niszczą to, co kupili. Zatem wracamy. Tak? Niszczą duchowość słuchaczy, tych właśnie owiec, które mają paść. Bo werset trzeci mówi, paść owce przeznaczone na ubój, na śmierć. Paść, zajmuj się nimi, troszcz się o nie. Ale oni tego nie robią. I niszcząc duchowość słuchaczy, w najlepszym razie czynią ich nominalnymi, a w najgorszym doprowadzają do utraty wiary w Boga, Biblię, sług prawdy. Posłuchajmy cytatu z 17 tomu, bo jak mówiłem, że 5, 6 głównie to różne fragmenty, jak się rozrzucone są, to się czerpie fragmenty pojedyncze stąd i ówdzie. Tom 17, epifaniczny, mamy go, strona 72. Oto niepełna lista zła wynikającego z doktryny o boskim prawie kleru. Tak pan Johnson podał przejawy. Boskie prawo kleru, właśnie co ten kler może sobie zrobić i jakie są zabójcze konsekwencje takich teorii. Intrygi kleru, pycha, nietolerancja, hipokryzja, przesądy, błąd, prześladowanie dysydentów, bluźnienie o sobie, charakterowi i planowi i czynom Boga, sankcjonowanie zła władców i arystokratów, łączenie religii z państwem, zeświadczenie religii, podżeganie do wojen i narodowej nienawiści, rywalizacje, nieufność, mściwość, niszczenie prawdziwej religii itp. Dalej już nie kończy. Ale lista jest wystarczająco duża. Co gorsze, ci duchowi zabójcy wcale nie poczuwają się do winy. Pamiętamy pierwsze zdanie? Które kupujący je zabijają i nie czują się winni. Nie czują się winni. Nie dlatego tutaj uważałem za właściwe skorygować. Nie bezkarnie, tylko właśnie nie czują się winni. Oni sami. Nie widzą swego postępowania w prawdziwym świetle, bo nie ma w nich ducha prawdy ani prawdy. Doskonały tego przykład nawet widzimy na każdym kroku. Niedawno w naszym kraju również mieliśmy przypadek, gdzie przez rok publicznie głoszony był błąd odnośnie usprawiedliwienia. Wszyscy bracia to przeżywaliście, widzieliście. Jak błąd na temat usprawiedliwienia był głoszony, zawzięcie, a błąd przeciwko usprawiedliwieniu to jest atakowanie okupu. Słyszeliśmy także o podporządkowaniu sług niższych rangą sługom wyższym rangą. Brat ewangelista ma obowiązek być posłuszny pielgrzymowi. Pielgrzym ma pomocniczemu. Pomocniczy ma obowiązek być posłuszny pielgrzymowi bez tego dodatku pomocniczy. Ten pielgrzym ma być obowiązek posłuszny przedstawicielowi w kraju. Przedstawiciel w kraju słudze na czasie. Poniżej ewangelistów są bracia starsi, diakoni, którzy znowu powinni być posłuszni ewangelistom. Diakon starszemu, zwykli bracia diakonom. Mamy całą hierarchię. To było ogłoszone publicznie u nas na konwencjach, które słyszy są błędy. Tak, posłuszeństwo, poddanie jednego jako niby woli Boga dla nas. I to naturalny sposób budziło sprzeciw. Ale gdy ci, którzy te nauki błędne głosili je i nie martwili się wpływem, jaki to wywrze na słuchaczy. Jak bardzo może to zaszkodzić wielu różnym osobom, a z rozmów z różnymi starszymi braćmi i siostrami wiem, jacy oni byli przerażeni. Więc mówię, to jak to jest z tym usprawiedliwieniem? Taka siostra starsza, kiedyś z Cewkowa, teraz mieszka w Łańcucie. To jak to przez całe życie to wszystko było inaczej namówione. No i ona taka staruszka, ona nie wie. Nie może się odnaleźć. Nie wie, co o tym myśleć wszystkim. Czy to już koniec świata? Czy to jest królestwo już? Czy nie ma królestwa? Czy to w ogóle wszystko miało sens wobec tego? Wśród takich właśnie zwykłych ludzi, braci, którzy tam może nie potrafią dobrze szczegółów rozważać i tak dalej, ale po prostu słyszą gotowy produkt i są przerażeni. No bo dowiadują się, że nie tak, gdy pokutuje i człowiek wierzy, nie ma usprawiedliwienia, nie jest usprawiedliwieniem okryty, dopiero przy poświęceniu jest i wtedy jest przypisanie zasługi. I bracia to słuchali i nie wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. A ci, którzy to głosili, nie martwili się, co się stanie ze słuchaczami. I jak bardzo można im tym słuchaczom zaszkodzić. A gdy odzywały się głosy protestu w obronie prawdy, to znowu padały, i to też publicznie, to na konwencji w Mięte, na przykład w tamtym, nie w tamtym roku, w roku 2012, usłyszeliśmy, że ci, którzy sprzeciwiają się wypaczeniom prawdy i z konieczności demaskują błąd, który jest zgłoszony, mogą tym zgorszyć maluczkich. Tak padło w wykładzie konwencyjnym, publicznie. Mogę to zacytować, to nie była rozmowa prywatna. Ci, którzy bronią prawdy, mogą obroną prawdy zgorszyć maluczkich. Po czym mówca z wielkim patosem dwukrotnie do mikrofonu powiedział: jaka odpowiedzialność, jaka odpowiedzialność dla tych, którzy bronią prawdy. A niektórzy, jak patrzyłem po sali, ze zrozumieniem kiwali jeszcze głowami. No, on dobrze, mądrze mówi. Jaka odpowiedzialność mają ci, którzy bronią prawdy? Mogą zgorszyć maluczkich obroną prawdy. Powinni nic nie robić. Według ich rozumowania odpowiedzialność za ewentualnie zgorszenie maluczkich ponoszą nie ci, którzy wypaczają prawdę i prawdziwe zarządzenia prawdy, ale ci, którzy sprzeciwiają się takim wypaczeniom. Oni są odpowiedzialni za zgorszenie maluczkich. Albo inny ulubiony zarzut: gdy nie mają żadnego innego argumentu na obronę swoich racji i obalenie racji drugiej strony, to twierdzenie, że nawet jeśli bronią prawdy i naprawdę prawdę bronią i naprawdę mówią prawdę, to nie mają prawa tego robić. Nie mają prawa bronić prawdy. Jakże to podobne do oskarżeń faryzeuszy w sabat, gdy nasz Pan leży. Pamiętamy? Gdy nie mogli zarzucić nic temu aktowi dobra, który nasz Pan w sabat wyświadczył, to co mu powiedzieli? Nie ma prawa w sabat leżeć. W sabat trzeba odpoczywać i chociaż akt nie podlegał dyskusji, nie próbowali tego atakować, no to znaleźli argument, że nie wolno mu robić tego w sabat. A obrona prawdy i prawdziwych zarządzeń jest naszym obowiązkiem i to każdego z nas. A ktoś jest jeszcze jakoś ma większy, wyższy urząd w służbie, to jest jego jeszcze większym obowiązkiem. Bo odpowiedzialność zależy od tego, ile Pan komu znasz dał. Komu Pan więcej dał, tego więcej wymaga. Dał Ci urząd starszego w zborze, odpowiadasz, jak ten urząd wypełniasz. A masz, w związku z tym, masz być stróżem, prawda, prawdy dla braci w Twoim własnym zborze. Żeby to poprzeć, przeczytam z tomu trzeciego epifanicznego, strona 169, to, co Pan Johnson napisał, co wyraźnie dotyczy każdego z nas i jest napisane jako obowiązek dla nas. Oto napisał wtedy, kiedy musiał bronić prawdy przed Rutherfordem. I w wyniku tej obrony rozbił ruch prawdy. No bo jak wiemy, gdyby brat Johnson siedział cicho, wszyscy byśmy byli dzisiaj może w towarzystwie. Świadkowie Jehowy byśmy byli. Lud Boży ma pokojowe nastawienie. To są na 169, tom trzeci. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty, a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój, niż zachowa go kosztem zasad. Chętnie utrzymalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli zrobić to w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych i złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. I teraz zobaczmy końcówkę tego cytatu. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest, i punkt pierwszy, obowiązkiem i wielkim przywilejem. Drugi, niezbędnym dla chwały Pana. Trzecie, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem, niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. W zależności od tego, kto jaką pozycję od Pana otrzymał w służbie dla Niego, stosownie do tej pozycji ma być wierny. Wiadomo, że pielgrzym może bronić prawdy inaczej niż siostra czy brat, który jest członkiem tylko zboru i może tylko w swoim zborze bronić prawdy, gdyby widział jej wypaczenia. Nic więcej nie może zrobić, bo nie ma szerszego zakresu służby. Przejdźmy do drugiego zdania. A sprzedający je mówią: błogosławiony Pan, bo się wzbogaciłem. Błogosławiony Pan, bo się wzbogaciłem. Sprzedający je. Co to jest sprzedaż? Zdrada Judasza, jak wiemy, polegała na tym, że sprzedał naszego Pana za 30 srebrników. Dlatego sprzedać znaczy w typach biblijnych zdradzić. Takim sprzedawaniem, zdradzaniem zajmuje się klasa Judasza, zawsze obecna wśród ludu Bożego, nie tylko nominalnego, także prawdziwego. Jak ta klasa działa? Jak ona sprzedaje? Jak zdradza? Brad Johnson o Rutherfordzie dał zdanie, które właśnie bardzo dobrze rzuca światło na to sprzedawanie, zdradzanie. Napisał o nim tak. 1917 roku Rutherford za antytypiczne 30 srebrników, w nawiasie, władzę i urząd w kościele, 30 srebrników, władza i urząd w kościele, który on bardzo pożądał, chciał bardzo mieć, sprzedał swych braci w ciężkie doświadczenia. Chodzi o to, że swoją pazernością na władzę i na urząd sprawił, że bracia, jako całość ruchu paryżyjnego, znalazła się w ciężkich doświadczeniach. No rozbicie ruchu ogromnego. Ile przeżyć dla różnych wielu braci, ile rozdartych serc, ile przyjaźni zerwanych, no ale trzeba było gdzieś stanąć po tej stronie, albo po tej. Jak wiemy, procenty już poszły, że większość poszła i tak za Rutherfordem, bo 20% było po stronie prawdy Bata Johnsona, a aż 80% uznało, że Rutherford ma rację. Ale wprowadził ogromne doświadczenia ludu Bożego. Jedne z największych doświadczeń chyba w historii całej historii wieku ludu Bożego, wieku Ewangelii. Także klasą Judasza są ci, którzy dla jakichś korzyści zdradzają Boga, prawdę i braci. Dla odniesienia korzyści w postaci utrzymania lub powiększenia władzy i urzędu wśród ludu Bożego sprzedają, zdradzają Boga, prawdę i braci przez wprowadzanie ludu Bożego w ciężkie doświadczenia. Innymi słowy, tak bardzo chcą władzy i urzędów, że nie cofną się przed niczym. Nawet przed wprowadzeniem wszystkich braci, ogółu braci w ciężkie doświadczenia. Podziały, zgorszenia, wykluczanie, prześladowanie, pozbawianie służby, eliminowanie przeciwników albo takich tak zwanych przeciwników, których oni uważają za swoich przeciwników. I mówią przy tym: błogosławiony Pan, bo się wzbogaciłem. Sprzedający je mówią: błogosławiony Pan, bo się wzbogaciłem. Takie zdradzanie uważają za służenie Bogu. Coś, co czynią dla Pana, na którego się te zwykle powołują, co nasz Pan zresztą zapowiedział dla swoich dzieci ze strony tych, którzy mieli czynić różne zła i twierdzić, że robią to dla Pana, dla Boga. Ewangelia Jana 16,2 możemy zajrzeć. Ewangelia Jana 16,2. Wyłączać was będą z synagog, więcej nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bogu albo że Bogu przysługę czyni. Tak powiedział nasz Pan. Miał na myśli chyba chrześcijan, prawda? Nie Rzymian, którzy przyjdą nas zabijać, bo Rzymianie nie zabijali dla Boga. To są ci, którzy dla Boga będą niszczyć innych braci. Ale w jakim stanie musi być serce, żeby zabijać i powoływać się na Boga, że mu to służy? No jakoś sobie to wytłumaczyło. No i znajdą sobie jakieś wytłumaczenie. Ci, którzy wielką Ewangelii palili i zabijali, też jakieś wytłumaczenie sobie znajdowali, że to wszystko dla Pana i z konieczności dla obrony prawdy i wielkości Boga, albo cokolwiek tam jeszcze. W jakim stanie musi być serce, które dla budowania własnej pozycji szuka haków na braci? A jak często haki są na braci szukane? A gdy nie może haków znaleźć, to nie przestanie. Wymyśla. Stworzy jakieś haki. I będzie rozpowszechniać. Haki nieprawdziwe, kłamstwa. Tylko po to, żeby zniszczyć reputację tego, którego chcą reputację zniszczyć, akurat tego, którego wzięli na cel. Sprzyja temu fakt, że Bóg dla bardzo mądrych celów, a tym celem jest wypróbowanie jak największej liczby ludu Bożego, Bóg dla tych mądrych celów długo, a niekiedy bardzo, bardzo długo nie reaguje. I pozwala, żeby to się było kontynuowane. To sprawia, że ci, którzy czynią zło, nie postępują zgodnie z zasadami prawdy i zarządzeniami prawdy, uważają Boga za swojego sprzymierzeńca i sojusznika. Bo brak natychmiastowej reakcji Boga w postaci kary odczytują jako błogosławienie mu przez Pana. Błogosławiony Pan, bo się wzbogaciłem. Mam coraz więcej władzy i mój urząd coraz większy. Zamiast zawsze i stale dostosowywać się do prawdy i zarządzeń prawdy, bo to obowiązuje nas, prawda, a nie tego, czy mi się uda coś oszukać, przemycić, tylko jak jest. Zamiast zawsze dostosowywać się do prawdy i zarządzeń prawdy, które są pięknie pokazane w przeglądaniu się w umywalni. Pamiętamy umywania? Lustra, w środku woda. W lustrach odbicie człowieka, woda, myj się, jak widzisz, że jesteś brudny. To pięknie pokazane, jak Bóg dostarcza słowo prawdy pokazane w lustrach, której możesz się zobaczyć, czy postępujesz tak, jak tam pisze. I jak jesteś nieczysty, od razu się możesz umyć, bo Biblia ma tą podwójną funkcję. Pokazuje nam, jak lustro, czym powinniśmy być w obliczu prawdy, która tam jest podana. I mówi, a jak nie jesteś, to też się nie ma, bo to woda do oczyszczenia. Może się tą prawdą razu oczyścić. To nie jest tak, że zobaczyłeś w tym lustrze, że coś jest nie tak, to już o tak powiesić się, bo nie ma żadnego wyjścia. Masz wodę, od razu się możesz umyć. Podwójna rola Biblii pokazana w tym, że właśnie umywali. Więc zamiast zawsze i stale dostosowywać się do prawdy i zarządzeń prawdy, początkowo, delikatnie, stopniowo taka osoba zaczyna robić coś po swojemu. Niezgodnie z zasadami prawdy, a gdy jej własne sumienie się odzywa, albo kiedy ktoś zwróci uwagę, że to chyba nie jest tak, to broni się przekręconym tekstem biblijnym, jakąś półprawdą albo całkowitą nieprawdą, swoją wyjątkową pozycją, która podobno daje prawo do takiego postępowania. Ponieważ Bóg chce rozwinąć w nas swojego ducha, traktuje nas inaczej niż dom sług starożytnego Izraela. Jak tam było? Im dał przykazania, nakazy i zakazy. Plus perspektywę nagrody albo kary, zależnie od tego, jak będą te nakazy przestrzegać. Innymi słowy, prawa Boga były obok nich, spisane na kamiennych tablicach, później może na pergaminie, a oni mieli tych praw przestrzegać. Byli więc Żydzi, a obok nich prawo Boga, którego oni nieudolnie, często niechętnie próbowali przestrzegać. Nam, Izraelowi duchowemu, zamiast prawa zakonu, Bóg dał Chrystusa i apostołów oraz ich nauki. Stąd to natchnienie dla nich, żeby nie uczyli źle. Ale dla nas pragnie czegoś innego, niż pragnął dla Izraela cielesnego. Co dla nas pragnie? Chce, żeby nauki naszego Pana weszły do naszego umysłu, woli i serca i stały się nierozerwalną częścią naszego charakteru, częścią nas. Tak, żeby nie było dwóch rzeczy. Żydzi, kiedyś Żydzi i prawo spisane obok Żyda na kamieniu albo na papierze. Żeby była tylko jedna rzecz. Nie my i nauki Jezusa obok nas. Tylko my i Jezus w nas. Zobaczcie, jakbyście woleli dostać, gdybyście mieli taki wybór. Jezusa obok siebie, który by wam podpowiadał, jak robić, co robić, albo jak nie robić i czego nie robić. Czy wolelibyście dostać Jezusa do swojego umysłu, woli i serca? Tak, żeby on nie musiał zawsze za nami chodzić obok, jak my się konsultujemy z nim, tylko żeby był w nas i żebyśmy automatycznie poznawali właściwą drogę. Albo co jest lepsze, Jezus w nas czy obok nas? No w nas. To jest różnica między Izraelem cielesnym, a Izraelem duchowym. I dlatego Bóg mówi, jak Izrael duchowy ma tak się rozwinąć, no to ja nie będę od razu, tak jak karał ich za to, co zrobił, tak będę robił w tysiącleciu z klasą niewiary. Klasa niewiary będzie od razu bita za każde swoje niewłaściwe zachowanie. A wiemy nawet, że w wieku tysiąclecia będzie zablokowane na zasadzie intencji będą, bo oni nie będą mogli źle robić ani mówić. Ale ich chęć zrobienia zła będzie odbierana przez Boga jako już to zrobienie i na etapie intencji Bóg ich zatrzyma, no bo nie może być zła w tysiącleciu. Ale to będzie tak, jakby oni to zło uczynili z boskiego punktu widzenia. Będzie natychmiastowa kara. Z domem Izraela duchowym Bóg postępuje inaczej, bo chce rozwinąć Jezusa w nas. To właśnie dlatego Bóg z reguły nie każe nas nigdy natychmiast po naszym grzechu, ani po naszych grzechach. Nie każe. Nawet często bywają takie sytuacje, że zrobimy coś grzesznego, sami wiemy, spodziewamy się, że coś się stanie, Bóg może w jakiś sposób nas ukaże, a to błogosławieństwo przychodzi. Bo akurat to błogosławieństwo jest za to, co 5 lat temu zrobiliśmy. I ona teraz nagradza. A to się akurat zbiegło w czasie, że mu tutaj tydzień temu coś brzydkiego zrobiliśmy. No ale on ma inne. On ma inne nasze. Wydaje nam się, może ktoś może pomyśleć, o, to chyba to złoto takie dobre, Bogu się podobało, mogę to powtórzyć. Takie wychodzą rzeczy. Bóg, masz prawdę, masz nauki i tu się tak? Badaj siebie w stosunku do tej prawdy, którą ci podałem. Czeka Bóg bardzo wiele lat. Oddziałując na nas przez prawdę, ducha i opatrzność. To są trzy jego sposoby prowadzenia ludu Bożego. Prawda, duch i opatrzność. Prawda to, co nam podał. Czytaj, tam jest moja instrukcja. Duch to tyle, to ten duch, którego już swoją myślę, woli, sercu już rozwinąłeś. Niech on ci podpowiada, co jest właściwe, co nie. A jeszcze jakby ci zabrakło prawdy i ducha, bo w prawdzie być może nie znalazłeś tego szczegółowo opisanego. Może twój duch, umysł, wola i serce nie są jeszcze tak rozwinięte, żebyś to wyczuwał intuicyjnie. No to jeszcze opatrzność. Jeżeli jesteś szczerym człowiekiem, to ja ci w opatrzności mojej nie pozwolę upaść całkowicie, żebyś stał się niewierny. Bo ja widzę twoje staranie, dobre chęci. Ja widzę, że nawet jeżeli chcesz popełnić zło, to dlatego, że zabrakło ci znajomości prawdy na danym temat, albo zabrakło ci ducha, którego jeszcze nie zdążyłeś rozwinąć, ale to nie twoja wina, to jesteś dopiero na etapie rozwoju. Może 30% drogi, dopiero przeszedłeś może 50%, więc ja całą resztę nadzoruję moją opatrznością. Ale jeżeli widzę, że ty lekceważysz moją prawdę, to ja nie będę moją opatrznością cię korygował. Pozwolę ci pójść tam, gdzie w swoim lekceważeniu moich zasad chcesz pójść i zobaczysz, jaki będzie tego koniec. Więc wracamy tak do naszego tematu. Czyli to właśnie dlatego Bóg nas nie każe, prowadzi nas przez prawdę ducha i opatrzność, nie każe nas natychmiast. te trzy sposoby, które wykorzystuję do naszego ostatecznego dobra, dla dobra wszystkich zainteresowanych. Pamiętajmy jednak o pewnej rzeczy. Naszym dobrem jest także to, że Bóg nas kiedyś odrzuci i skaże na którą śmierć. To też jest nasze dobro. Która śmierć, w przeciwieństwie do Adamowej, nie jest wrogiem człowieka. Która śmierć jest przyjacielem człowieka. Dlaczego? Bo dzięki której śmierci nie będziemy musieli żyć w świecie, w którym będą panowały zasady, z którymi my nie będziemy w pełni w harmonii. Więc Bóg mówi, nie będziesz się męczył w moim świecie, do którego nie pasujesz, bo tobie by się ciągle zdawało, że ktoś ci krzywdę na przykład robi. A to nieprawda. Albo będziesz ty chciał komuś zrobić krzywdę, myśląc, że to jest dobre, a ja na to nie mogę pozwolić. Bo z tego lepiej jak ciebie nie będzie. To jest dla twojego dobra i która śmierć tak powinna być traktowana. To nie jest wróg człowieka, to jest jego przyjaciel. Jeśli zapominamy o tym, że jesteśmy Izraelem duchowym i przy postępowaniu niezgodnym z zasadami prawdy brak natychmiastowej kary ze strony Boga odczytujemy jako sprzyjanie nam przez Niego, szykujemy się na jeszcze gorsze problemy niż cieleśni Żydzi, gdy nie przestrzegali zakonu. Bo kara za duchowe przewinienia, chociaż zwykle odłożona w czasie i przychodząca z dużym opóźnieniem, jest straszliwsza od tej natychmiastowej. Co by siał człowiek, tak, to będzie żął. A każdy wie, że jak się zasieje, to zanim przyjdzie żniwo, to trochę czasu upływa. W przypadku chrześcijanina jest to często całe życie jego. I kiedy przyjdzie już czas żęcia, nie będzie można drugi raz zasiać. Bóg nie daje szansy nam siać dwa razy. To teraz zasiałeś źle, rzeczywiście źle, widzisz, że trzeba rządzić złe rzeczy, to zaoraj i siej od nowa. No to nie, nie ma takiej możliwości. To w trakcie siania, jak źle siejemy, to Bóg koryguje. Ale jeżeli lekceważymy, to on nas pozwala nam siej dalej, jak chcesz, przyjdzie czas twojego rzędzia, ale to zwykle jest zawsze z dużym opóźnieniem. Jeśli ktoś skoczy z dachu i pogwałci prawa fizyki, natychmiast będzie ukarany. Złamie nogę albo się zabije. Jeśli ktoś gwałci prawa duchowe, kara nie przychodzi od razu. Narasta. Odwlekana jest w czasie. Ale gdy nadejdzie, niszczy wszystko. Wielkie imperia z przeszłości, na przykład Rzym, nie upadły dlatego, że zabrakło im żołnierzy albo sprzętu do walki. Upadły dlatego, że osłabił je wszechogarniający długoletni rozkład moralny. Także nie byli potem w stanie się obronić, nawet przed jakimiś na konikach przyjechali, gorzej uzbrojeni, jakieś plemiona saskie, germańskie i niszczyli potężny Rzym, przy którego się wszyscy kiedyś bali. To właśnie tym różnią się te imperia z przeszłości świeckiej od królestwa naszego Pana. Jeśli chodzi o czas panowania, to tylko tym się różnią. Gdy ono nadejdzie, królestwo naszego Pana, i powstanie na gruzach tych obecnych, czyniąc im koniec, jak pisze Daniel, samo trwać będzie na wieki. Nie dlatego, że Bóg cudownie wszystkich przeciwników usunie. Będzie trwać na wieki, bo będzie czyste, oparte na prawdzie i sprawiedliwości. Zobaczmy, jak wersety biblijne pokazują to błędne myślenie i konsekwencje takiego błędnego myślenia. To znaczy, że nie ma kary natychmiast, to znaczy, że dobrze robi. Izajasz 57, 11. Izajasz 57, 11. Przed kim drżałaś i kogo się bałaś, że stałaś mi się niewierną i nie pamiętałaś o mnie i nie wzięłaś sobie tego do serca? Czy nie jest tak, ponieważ milczałem i to od dawien dawna, dlatego nie bałaś się mnie? Milczałem i dlatego się mnie nie bałaś. Pomyślałaś sobie, że ci sprzyjam, albo że może nie jestem w stanie zareagować, jestem za słaby. Psalm 50. Czyli cofnijmy się do tyłu. Psalm 50 od 16 do 22. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, teraz uważmy, mamy kulminację, czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Skarcę cię i postawię to przed oczy twoje. Przyjmijcie to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. No i weźmy coś z Nowego Testamentu, Mateusz 25. Mateusz 25, od 48 do 51, znane, ale przeczytam, o tak zwanym złym słudze. 25-148. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, teraz zobaczmy, jaki jest sposób myślenia złego sługi. I co go zgubiło? Gdyby Pan reagował od razu, pewnie ten sługa by się zatrzymał. Pan mój zwleka z przyjściem. Nie zwleka z drugim przyjściem. Nie chodziło, że zwleka z drugim przyjściem. Drugie przyjście już było faktem i Jezusa wiedział, kiedy to mówił, że Pan zwleka z objawieniem swojej woli odnośnie tego, co mu się podoba, a co nie, jak ma być. Czy tak? Czy owak? Czy ja mogę być teraz tutaj tym szefem po bracie Russellu? Bo sobie myślę, prawda, i tu przejmę kierownictwo i będę prowadził. No, Pan nie pokazuje. No to chyba, ja próbuję powolutku robić, wyrzucam tego, wyrzuciłem 4 dyrektorów, mianowałem jak miejsce nowych, mam już tylko swoich ludzi wszędzie. Dobrze idzie. Pan zwleka z przyjściem, z reakcją. Pan mój zwleka z przyjściem i zaczyna bić współsługi swoje, je i pije z pijakami. Bicie współsług to prześladowanie braci, głównie Bata Johnsona i kilku innych, tak zwana opozycja tamtejsza. Je i pije z pijakami, czyli żywi się błędem, poważniejszym i głębszym, tamci mu mówią różne rzeczy, razem tym się karmią. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym się tego nie oczekuje. Bardzo późno, nie od razu. Tam kiedyś przyjdzie. O godzinie, której nie zna. No i co zrobi? Usunie go, a dosłownie jest w kodach, rozprawi się z nim. Jak czy usunę, ale to wszystko jedno. Usunie go, rozprawi się z nim i wyznaczy mu losy z obłudnikami. Tam będzie płacz i zrzytanie zębów. Duża zwłoka. Ten ostatni opis zmysłu, że jest nam szczególnie ciekawy, bo dotyczy kogoś z kręgu prawdy. Tak? Parouzyjnej, wiemy. Rutherforda. Przytoczę fragment 5 tomu biefanicznego z pana 36. Fakty i na temat tego onego złego sługi, jak Brad Johnson podsumował go. Fakty i wersety Pisma Świętego dowodzą, że on zły sługa wielce się potyka, chodzi w ciemności i nie wie, o co się potyka. Przyczynił się on do upadku większej liczby nowych stworzeń i młodocianych godnych niż jakikolwiek inny żyjący człowiek w historii. W całej historii nie było gorszego. Na tej podstawie możemy częściowo ocenić, jak wielka musi być jego wina przed Bogiem. Tak opisał Brad Johnson, no i chyba trudno się z tym nie zgodzić. Jednocześnie szczycą się tym, co udaje im się w ten niecny sposób zdobyć. Bogactwami, przywilejami, urzędami, stanowiskami, uznaniem i tak dalej. Patrzą na siebie, jak gdyby byli już po próbie. Uznani przez Boga i podani tutaj od Boga dla nas, żeby tutaj braćmi rządzić. Na podstawie zajmowanego przez siebie stanowiska, urzędu. Tak jak gdyby ten urząd gwarantował im zbawienie. Bez względu na to, jak oni go sprawują i jaki przy okazji rozwijają charakter. I znowu odwołam się do naszej konwencji. Na naszych konwencjach w ostatnim roku, latach, można było usłyszeć tyle różnych rzeczy, że się włos na głowie jeży. W 2013 roku konwencja w Poznaniu ze strady spadło stwierdzenie, że obecnie żyjący młodociani godni są już po próbach i nie mogą upaść. Ex-katedra wygłoszone i nikt tego nie odwołał do dzisiaj. Na innej konwencji słyszałem także, że w internecie prawdy się nie znajdzie. Na Facebooku się prawdy nie znajdzie. Zgadza się. Ale czy znajdzie się tą prawdę na konwencjach w ostatnich latach w ruchu epifanicznym? Co się stało? Ogromne wypaczenia, ogromne nieprawdy, ogromne kłamstwa wypowiadane publicznie i nigdy nie odwołane, niesprostowane, nieprzeproszone. Po prostu było. Najwyżej od tej pory będę mówił inaczej, jak się nie udało. Zamilknę. Wrócimy do tematu za 2 lata. A ich pasterze nie mają litości nad nimi. Ostatni fragment tego wersetu, tak? 5. A ich pasterze nie mają litości nad nimi. Ten brak litości kleru albo wozów nad ich owcami opisany jest w wielu wersetach Biblii i dotyczy różnych sfer. Łupienia z dóbr do materialnych, ziemia, majątki, pieniądze, prawda, to bardzo chętnie. Jak to nam kiedyś parę lat temu zmarł uczeń w liceum, gdzie pracuje mój brat Marek, no i był pogrzeb, Marek był na tym pogrzebie. No i w czasie tego pogrzebu ksiądz na cmentarzu mówi, że trzeba się modlić ze zmarłych. A najlepszym sposobem modlitwy jest msza. A żeby msza się odprawiła, trzeba tutaj coś rzucić. I puścił tacę w czasie pogrzebu, co chyba zwykle nie jest praktykowane, bo w czasie pogrzebu jest jakaś taka chwila inna, ale nawet do tego stopnia już, żeby jak najwięcej zebrać, myślę sobie, dużo ludzi przyszło na pogrzeb, no to i dużo się zbierze. Mam tutaj kilka wersetów, ale to nie będę tego odczytywał. I tak jak widzę po czasie, że ja będę musiał chyba przerwać ten temat i dokończyć go po przerwie razem z pytaniami. Akurat pytanie są na 45, to może się zmieścimy w godzinie. Macie bratelstwo jakieś stałe pory przerwy? Nie? Jedno dłuższe, drugie? Byle się zmieściło w całości do 12:30?
Tak jest.
Dobrze. No to jeszcze chwilę porozważamy. Czyli ja już tu mówię, ale tak, ale co sobie myślę, że oszczędzę, prawda? Ale może pierwszy z brzegu przeczytam. Izajasz 56, 11, 12, bo to są takie znane raczej wersety, ale jeden dam, to zawsze jeden będzie za te wszystkie. Izajasz 56, 11, 12. O duchowieństwie, o wozach religijnych. Psy to żarłoczne, nienasycone, a są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. Chodźcie, mówi, chodźcież, mówi każdy, ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś, wystawnie i bardzo dostatnio. Wino w Biblii oznacza dwie rzeczy, prawdę albo błąd, zależnie od efektu na człowieku. Jeżeli wino rozwesela, to prawda, a jeżeli wino upija, to błąd. Bo człowiek, który ma błąd, chodzi tak jak pijak. Dziwacznie, dziwnie, no co on robi, co on mówi, to wszystko jakieś jest nie, no ale taki jest efekt błędu. Dlatego łatwo poznać. Jak słyszymy, że ktoś mówi coś dziwnego, to się daje, no co by do tego nakłoniło? No na pewno nieprawda. I ja zachowuję się jakby pijany, jakby nie wiedział, co mówi i co robi. No, pijak. Błąd jest pokazany także w winie, jeżeli upija i odbiera kontrolę nad tym, co człowiek robi. Ale Filipensów to przeczytam, bo to jest fajny werset, mało znany. Wolę te mało znane. A tamte, które nie odczytałem, to podam tylko baterstwu Ezechiel 34, 2-10 oraz Michałasz 3, 11, te, które mówią o owocach nominalnego chrześcijaństwa i o tym ich postawił wobec swoich owieczek. Ale Filipensów 3, 2 odczytam, bo to dotyczy wszystkich, nominalnych i nienominalnych. I to bardzo ładnie Paweł pokazuje problem, jaki występuje wśród ludu Bożego bardzo często. Filipensów 3, 2. On tu oddaje pewne ostrzeżenie. I znowu potrzebne jest dobre tłumaczenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się... I co tam macie, bracia, dalej? Przesady w obrzezywaniu. No, nie jest to dobre tłumaczenie, bo nie wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi? O obrzezaniu to poświęcenie, przesada w obrzezywaniu, czy przesada w poświęceniu, to nawet dziwne, tak? Strzeżcie się nadmiernego poświęcenia, nie to o to chodzi. Tłumaczyć, że ktoś ma inne jakieś tłumaczenie tego wersetu w innym przykładzie? Proszę?
Rozerwanie.
O, rozerwanie, trochę lepiej, ale niech Batesto zobaczą, co mówią kody i Bart Johnson. Właśnie mówię, tak, kody z Bartem Johnsonem zawsze się zgadzają. Bart Johnson potem komentuje ten werset, kogo się trzeba strzec. I używa dokładnie tego samego sformułowania. Strzeżcie się okaleczonych. Okaleczonych. O co chodzi? Okaleczone właśnie obrzezanie, które polegało na okaleczeniu ciała, było symbolem poświęcenia. Ale tylko tam nie było okaleczenia, tylko było całkowite odcięcie tego, co miało być odcięte. Więc ci, którzy są tylko skaleczeni, to ci, którzy w pełni nie zabili się w swojej ludzkiej woli. Poświęcili się Bogu częściowo, a częściowo żyją dla siebie i dla świata. Okaleczeni. Częściowo poświęceni, częściowo nie. I oni są bardzo niebezpieczni. Mamy się ich strzec tak samo jak psów, czyli sekciarzy. Złych pracowników, to ci, którzy szukają własnego interesu, a nie popracownik. Jak pracuje dla kogoś, to powinien pracować dla swojego pracodawcy. A jak pracownik przychodzi, patrzy, co może ukraść, wynieść i skorzystać z pracy poza tym wynagrodzeniem, które mu daje pracodawca, to jest zły pracownik, prawda? Tak samo jak zły sługa, który by pana oszukiwał. Więc tutaj mamy trzy klasy, warto na ten temat też byłoby zrobić wykład oddzielny, prawda? Trzy klasy, które trzeba się wystrzegać. Psów, sekciarzy, ci, którzy patrzą sekciarsko, czyli, że ja i mój kościół to ten prawdziwy, cała reszta nic nie warta. Tak krótko może byłoby podsumować. Zły pracownik to pracownik, który szuka korzyści dla siebie osobiście, zamiast pilnować interesu pana, u którego pracuje, u pracodawcy, prawda, czy u pana, jeśli był niewolnikiem. A okaleczony to nie w pełni poświęcony. No bo nie w pełni poświęcony to też nie myśli o tym, co boskie, co prawda. On wykorzystuje tylko tą prawdę, która mu się podoba. Akcentuje to, co mu pasuje. A to, co mu nie pasuje, nie. Okaleczony, niebezpieczne typy, okaleczenie. I werset szósty się rozpoczyna. Ja od razu podam w wersji tej takiej dosłownej. Dlatego nie będę się więcej litował nad mieszkańcami. Albo druga wersja. Dlatego nie będę więcej troszczył się o mieszkańców tej ziemi. Więc jedno i drugie. Może bardziej litował, chyba to by pasowało. Tu pisze, że nie będę oszczędzał w nowym przekładzie. Też bliskie, prawda? To myśl ta sama. Dlatego nie będę się więcej litował nad mieszkańcami tej ziemi, mówi Pan. Oto, teraz zbliżamy się do zdania, z którego pochodzi temat mojego wykładu. Jak będzie ludzkość zniszczona. Oto ja wydam tych ludzi, każdego w rękę bliźniego jego. Mało tego, to jeszcze oddam go w rękę króla ich i zrujnują ziemię, a nie ocalę z ręki ich. Tak ludzkość będzie zniszczona. W Bici z rąk bliźniego i z ręki króla. Myślę, że to chyba dobry moment, żeby tu zrobić przerwę i od tego 6 wersetu pociągniemy po przerwie, plus od razu będą odpowiedzi na pytania. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Jak nie, to trudno. To przeproszę Państwa, że się nie wyrobiłem. Także przerwiemy tutaj w tym 6 wersecie i po przerwie będziemy kontynuowali. Dziękuję za uwagę z dotychczasowej części.